Dzień dobry, to jest podcast 21% rocznie, jak inwestować. Ja nazywam się Paweł Biedrzycki.
A ja nazywam się Rafał Iżyński.
Jeżeli masz pieniądze i nie wiesz, co z nimi zrobić, no to jest miejsce dla ciebie.
Najlepsze miejsce dla ciebie.
Zaczynamy nasze podcasty. Tutaj od razu powiem, że to jest taka beta, próba podcastu. Będziemy go starali się rozwijać. No i na początek zaproponowałem temat, ile można zarobić na inwestowaniu. Co ty o tym myślisz?
No wiesz, na inwestowaniu można zarobić, jak i stracić. Zarobić można nieskończenie wiele, a stracić możesz 100% swojego kapitału.
No oczywiście tak jest, no ale jednak mniej więcej można ocenić, jakie aktywa, właściwie sposoby inwestowania, jakie przynoszą zyski. Myślę, że warto by było dzisiaj o tym porozmawiać. No to powiedz mi, w ogóle jak zaczęła się twoja przygoda z inwestowaniem?
Wiesz co, moja przygoda z inwestowaniem zaczęła się od oglądania telewizji. W momencie, kiedy pamiętam, jeszcze byłem nastoletnim chłopcem, oglądałem wiadomości, no to na dole zawsze na paskach pojawiały się nazwy spółek, bądź tickery, trzyliterowe, skrócone nazwy tych spółek, oraz notowania i kurs akcji, tak? Bardziej mnie interesowała ta dynamika, tak? Ile procent wzrostu czy spadku w danym dniu sesyjnym było. W związku z tym, że ja mam na imię Rafał, no to zawsze spatrzyłem na spółkę jaką?
Rafako.
Rafako, brawo. Więc zawsze patrzyłem, ile codziennie wzrosło czy spadło Rafako. No i jak ja widziałem tam po kilkanaście procent wzrostów w tych latach 90., co nie było przecież rzadkością przy tamtej inflacji, przy tamtym bardzo płytkim rynku, więc od razu to mi się bardzo spodobało. Byłem już gdzieś świadomy, ile dają chociażby, nie wiem, zwroty roczne z obligacji, z kont oszczędnościowych. No i tak powstało moje pierwsze zainteresowanie. I tak naprawdę w momencie, gdy już zarabiałem pierwsze jakieś środki, to wiadomo, część na przeżycie, ale część już miałem skłonność do inwestowania. No i tak się zaczęło.
Właśnie, bo giełda jest takim fajnym miejscem, że nawet najmniejszą kwotę można w jakiś sposób zainwestować, no bo no, powiedzmy sobie szczerze, od razu inwestorem w nieruchomości to trudno zostać.
Bardzo, bardzo teraz poruszyłeś ciekawy wątek, bo jednym z najczęściej zadawanych mi pytań jest takie, ile trzeba mieć pieniędzy, żeby zacząć inwestować na giełdzie? No ja odpowiadam, że no tak, żeby przynajmniej było to 500 czy 1000 zł, bo tam
każdą kwotę tak naprawdę.
Więc no, kwestia jest tam tylko tak prowizji tej minimalnej, którą się płaci za zlecenia dla domów maklerskich, ale tak naprawdę już od 500 tysiąca złotych można zacząć próbować inwestować, bo na giełdzie nie zarabiamy kwot nominalnych, czyli nie wiem, 100, 500 tysiąca złotych, tylko my tam zarabiamy tak zwane procenty od kwot. Tak. I to jest najważniejsze, bo dla jednej osoby 1000 zł jest bardzo dużo, a dla innej osoby 1000 zł to jest bardzo mało. Ale 10% to jest taki sam zysk dla z dużych czy z małych pieniędzy, tak? I 10% zarobić z 1000, czyli te 100 zł, to dla jednego będzie już dużo, a żeby zarobić te 10%, trzeba zrobić dokładnie tą samą rzecz, co 10% na pieniądzach rzędu, nie wiem, 10, 100 tysięcy czy 500 tysięcy w najczęściej spotykanych przypadkach.
No dobra, no moja przygoda z inwestowaniem na giełdzie to się zaczęła bardzo, bardzo dawno, bo pamiętam, że to była jeszcze szkoła podstawowa, ale skąd to nie pamiętam? Pamiętam tylko, że chodziłem do kolegi oglądać tyle gazetę.
Ty już jesteś tak stary, że już problemy z pamięcią?
No nie, znaczy nie pamiętam dlaczego akurat, skąd się wzięła giełda. Pamiętam, że chodziłem do kolegi oglądać tyle gazetę, bo ja nie miałem telewizora z telegazetą. No i kupowałem też parkiet w kiosku i kiedyś pani na lekcjach przyłapała mnie właśnie na czytaniu parkietu i pamiętam to do dzisiaj, bo no wiadomo, młodzi chłopcy różne rzeczy czytają. No i szybko przybiegła, co Biedrzycki, co ty tam robisz?
Podchodzi, albo co oglądasz.
Co oglądasz, wyciąga, a tam parkiet.
No, zdziwiła się, może wtedy bardzo podłożyłeś tam gazetę.
Bardzo może, nie, tak nie było, ale pamiętam to do dzisiaj, że jakby tą całą sytuację, jaka wynikła. Dobra, powiedzieliśmy, jak zaczynaliśmy. Powiedzmy może w ogóle o tym,
ile można zarobić, tak?
Na ile można zarobić. Inwestycje. Znaczy, jeżeli tak sobie pomyślimy, w co można inwestować, to można inwestować w przedsiębiorstwa, czyli akcje. No można kupować też dług. i tutaj są takie dwa sposoby, albo obligacje, albo po prostu wpłacamy na lokatę, bo to też można traktować jako zyski z długu. Można jakimś towarem handlować, zazwyczaj to chyba głównie ludzie kojarzą inwestowanie w towary ze złotem, metalami, no ale też wyobrażam sobie inwestycje na przykład w samochody zabytkowe. Ostatnio zresztą robiliśmy o tym wywiad, więc to też jest jakiś sposób na inwestowanie. No i oczywiście taki tradycyjny sposób inwestowania to jest nieruchomości, czyli samodzielnie kupujemy nieruchomość, czy za gotówkę, czy wykorzystujemy jakiś dług. I to są takie podstawowe metody, jakie mamy do inwestowania.
I w tym momencie każdy pewnie ze słuchaczy, jak wymieniliśmy te rodzaje aktywów do inwestowania, no, przy niektórych poczuł się komfortowo, bo wie, na czym to polega, a przy innych mógł się poczuć niekomfortowo, bo nie wie, na czym to polega. I to jest bardzo ważne, aby przed przystąpieniem do inwestowania poznać swój profil inwestycyjny. Co ja mam na myśli? No, mam na myśli to, ile ryzyka jesteśmy w stanie podjąć. Wiadomo, że im większe ryzyko, tym większa stawka, o którą gramy, tym więcej procentów możemy zarobić. I to na to pytanie każdy musi sobie sam odpowiedzieć.
No ja to tylko dodam, że trudno jest ocenić, jaki się ma profil ryzyka, jak nie zainwestujemy, tak? Więc wydaje mi się, że trzeba po prostu spróbować, najlepiej nie za dużą kwotą i wtedy no, szybko się przekonamy, czy spadek wartości kapitału o 10% powoduje u nas bezsenne noce, no to wtedy zdecydowanie giełda jest złym pomysłem, bardziej jakieś inwestowanie w dług. A jeżeli dobrze się z tym czujemy, no to być może to jest miejsce dla nas. Tutaj ogólnie rzecz biorąc, jeżeli popatrzymy na statystyki, ja tutaj się powołam na dane Credit Suisse Yearbook, no to średnio rzecz biorąc, akcje zawsze przynoszą najwięcej, w długim terminie największe zyski. I tutaj w latach 1900-2016, czyli analitycy zbadali ponad 100 lat historii, średnio rzecz biorąc, akcje realnie dawały zarobić 5% rocznie, obligacje 1,8%, a inflacja wynosiła 2,9%, więc akcje zawsze w długim terminie wygrywają. No i jest kilka ku temu powodów, dlaczego jednak no, tak jest. No, jednym z tych powodów pewnie jest to, co mówiliśmy, czyli ryzyko, jakie się podejmuje. A co myślisz o inwestowaniu w złoto?
Moim zdaniem złoto ostatnio zmienia troszeczkę swój taki profil inwestycyjny, bo przez szereg lat to złoto było takim aktywem do zabezpieczania, do bezpiecznego lokowania, do zabezpieczania się od właśnie ryzyka. Jak jakieś były okresy bessy, no to wszyscy szli do złota. No złoto pamiętamy, Fort Knox, prawda, zabezpieczenie monetarne, banki centralne używają tego złota, używały w przeszłości praktycznie jako głównego kruszcu do tutaj w swoich tutaj bilansach, zabezpieczeniach walut i tak dalej, i tak dalej. Ale mam wrażenie, że tak jak po tej bessie, po Lehman Brothers, po subprime'ach, mamy dość mocne trzęsienie ziemi w ogóle w prawach ekonomii. I okej, okay, no złoto miało swoje 5 minut właśnie w tej bessie, ale jak już ostatnio tak dotarło do tych 1300-1200 dolarów, no to widzimy, że to złoto za bardzo stanęło. Nie chce jakoś dalej spadać, mimo tego, że teraz mamy no kupowanie ryzyka, wszystko co ryzykowne jest w cenie i mimo tego nikt tego złota nie chce sprzedawać, więc mam wrażenie, że mamy właśnie tutaj rewolucję w długim terminie profilu inwestycji w złoto.
Ja tutaj przygotowałem taki bardzo obrazowy cytat Warrena Buffetta na temat złota i on powiedział kiedyś, że gdyby zebrać do kupy całe złoto świata, to powstałby sześcian, a jego krawędzie miałyby długość około 20 metrów, 20,5 metra. Ten przewiąd byłby wart około 7 bilionów dolarów, czyli około 1/3 wartości wszystkich amerykańskich spółek giełdowych. Za taką kwotę można mieć wszystkie farmy w USA, 7 korporacji typu ExxonMobil i jeszcze zostałoby kilka miliardów dolarów na drobne wydatki. Gdybym miał wybór patrzeć się na ten złoty sześcian, czy posiadać firmy i kilka wielkich przedsiębiorstw paliwowych, to nie mam wątpliwości, że wolałbym to drugie.
No właśnie i tutaj powołujemy się na tego najbardziej słynnego inwestora Buffetta, który mi swoimi wynikami no, nie pozostawia złudzeń. Myślę.
No tak, no bo pierwsza zasada jest taka, że jednak towary czy złoto no, nie płaci dywidend, jak to on mówi. Jest kilka argumentów przemawiających za tym, dlaczego akcje zyskują najbardziej na wartości. Przede wszystkim, no tam przedsiębiorstwa tworzą ludzie, którzy swoją wiedzę wykorzystują i umiejętności, które dają wartość. No oczywiście korzystają też z tych innych aktywów, czyli lewarują się długiem, inwestują w nieruchomości, często handlują towarami. I tutaj taką ciekawostkę ci powiem, że sprawdzałem porównanie nieruchomości i do inwestowania w akcje firm, które się zajmują real estate, tak, takim szeroko pojętym. Jest taki indeks giełdowy MSCI temu poświęcony i okazuje się, że lepiej inwestować w firmy, które się zajmują nieruchomościami niż same nieruchomości. Zaskakuje cię to?
Nie za bardzo. Nie zaskakuje mnie to, bo tutaj jednak mimo tego, że mamy jakiś boom na rynku nieruchomości, przynajmniej tak jak teraz widzimy w Polsce po tych danych, które pokazują rekordową sprzedaż nowych mieszkań przez deweloperów, czy rekordową budowę tych mieszkań, no to okej, wszyscy się rzucili na te nieruchomości, czy pod inwestycje, czy pod wynajem, no ale tak naprawdę jak sobie to policzymy ze wszystkimi kosztami, to zwrot roczny z mieszkania, no to waha się od 4 do 6%.
Myślę, że tyle.
Myślę, że nie więcej, tak? Jakieś te konto hotele, tego typu inwestowanie, to też tak 5, 6, 7% i to czasami tylko brutto, a nie netto, więc to jest maks. Ale jeżeli spojrzymy tutaj na średnią stopę zwrotu, nie wiem, dom development, chociażby, tak?
Ile akcje deweloperów zyskały na wartości?
To są kilkadziesiąt procent rocznie, bo dom development chyba rok czy półtora to ma 50% wzrostu, tak? A to jest jeden z największych deweloperów w Polsce.
I perspektywa regularnych mimo wszystko cały czas dywidend.
Tak, bo dom development dywidendę ma przynajmniej taką, jak to by się osiągnęło z rocznego wynajmu.
No i oczywiście, no i jest jeszcze kolejny argument, który mówi, dlaczego akcje muszą przynosić więcej zysków. Przede wszystkim firmy często się lewarują, wykorzystują dług, za który płacą jakieś oprocentowanie. No i oczywiście, żeby mogły spłacić te zadłużenie, no muszą zarabiać więcej, żeby po prostu zarobić na te odsetki. No oczywiście jest też efekt małych spółek. No i ogólnie rzecz biorąc, to co jest też ważne, jednak giełda chroni przed inflacją. Ja myślę, że w podcaście, w opisie do podcastu wrzucimy link do artykułu na ten temat. Warto jakby się trochę z tym zaznajomić. Dobra, to skończyliśmy o tych akcjach, dlaczego są ciekawym miejscem. Może porozmawiajmy teraz o inwestorach. Masz jakiegoś takiego swojego ulubionego inwestora giełdowego, czy w ogóle inwestora?
Nie, nie mam. Piłkarza to mam, ale inwestora nie mam.
Klasyka to jest wiadomo, każdy mówi o Warrenie Buffettie, tak? No ja myślę, że jednak wśród tych dwóch bym szukał jakiegoś takiego inspiracji, aczkolwiek nie mogę powiedzieć, żebym jakby inwestował w taki sposób, jaki oni inwestują. Jednak ich skala biznesu i przedsięwzięć w ogóle zupełnie inaczej to wygląda. I to też warto wspomnieć, że duzi, wbrew pozorom, też nie mają łatwo, no bo im więcej się ma pieniędzy, tym coraz trudniej utrzymywać jakby procentową wysoką stopę zwrotu. Jeżeli mamy mniej kapitału, jesteśmy inwestorami indywidualnymi, jesteśmy bardziej mobilni i po prostu no nie ma zbyt dużego sensu, żeby inwestować tak jak najwięksi.
Ale oni pokazują fakt, że długoterminowe inwestowanie jest opłacalne. Tutaj chwilowymi jakimiś wpadkami, okresami bessy, które potrafią czasami trwać kilka lat, to czasami nie ma się przejmować, bo w długim terminie, jak tutaj statystyki przytoczone przez nas pokazują, no jednak te inwestycje w akcje są najlepszym sposobem, ale tutaj jedna uwaga. No, jeżeli ktoś się nie czuje na siłach, nie wie, co to są akcje, to raczej takiej osobie będzie trudno osiągać dobre wyniki, bo to, co najważniejsze, to jest edukacja.
No wiedza jest najważniejsza.
Wiedza jest najważniejsza. Inwestowanie we własną wiedzę, edukację jest, myślę, najlepszym wstępem i takim momentem przejścia między oszczędzaniem na lokatach, rachunkach oszczędnościowych w banku poprzez nieruchomości, ale jak się weźmiemy za akcję, no to jednak troszeczkę trzeba tej wiedzy zdobyć, żeby od razu się nie wywrócić i nie poturbować bardzo mocno i nie utracić po prostu kapitału.
Ja tutaj przygotowałem kilka nazwisk najsłynniejszych inwestorów. To zrobiłem na podstawie artykułu, link w opisie, więc możecie sobie dokładnie to obejrzeć. Kilku takich ciekawych. John Templeton, znany z tego funduszu Templeton.
Franklin
Templeton. Wyobraź sobie, że w ciągu 50 lat inwestowania między 1954 a 2004 rokiem średnio 13,8%.
O, to bardzo duże. To jakbyśmy wrzucili takie 13,8% do kalkulatora takiego emerytalnego, który po prostu pokazuje efekt kapitalizacji odsetek przez 30-40 lat odkładania naszych składek. No ZUS niestety nam tyle nie daje, więc lepiej samemu tutaj zainwestować w swoją wiedzę i próbować. No to ten efekt przy 13%, proszę mi wierzyć, byłby gigantyczny.
Kolejny inwestor, Benjamin Graham, taki znany inwestor w ogóle, twórca inwestowania w wartość, średnia stopa zwrotu 20% rocznie przez kilkadziesiąt lat.
Czyli on tutaj fundamenty przede wszystkim, tak?
No on miał taką filozofię, żeby kupić złotówkę poniżej ceny...
Fair value takiej.
Tak.
Czyli najpierw trzeba, wartości. Czyli najpierw trzeba wiedzieć, co to jest fair value i jak ją sobie wyliczyć.
Tak.
Mhm. No tak, to już tutaj wiedza bardzo dobra.
No i Warren Buffett, 21% rocznie.
Coś mi tam mówi ta liczba.
No właśnie, dlatego znaczy nie ukrywajmy, że nawiązujemy nazwą podcastu właśnie do tej wartości, bo w lata do dzisiaj, od 1965 roku Warren Buffett średnio rzecz biorąc wygenerował stopę zwrotu 21%, no i jest najbogatszym, największym inwestorem na świecie z aktywami w wielkości chyba 73 miliarda. Gdzie złotych? Dolarów.
USD-ków.
No, więc no, ciężko będzie cały czas utrzymywać tą wartość. Wyobraźmy sobie, co by się stało, gdyby on jeszcze przez najbliższe 10 lat zarobił 21%.
A to ile on ma lat?
No, pod 90 podchodzi.
To już może mu za bardzo nie zostać czasu, chyba że będzie pierwszym człowiekiem, który przyniesie swój umysł tam, wiesz, Matrixa.
Ale jego kumpel Charlie Munger jest dużo starszy. Bo już powyżej 90 lat.
I takie to fajne mają efekty odsetek kapitalizacji.
Procenty konserwują.
A ciekawe, na co on wydaje pieniądze.
Właśnie na nic nie wydaje.
Dalej odkłada.
No taka ma filozofię. I kolejna osoba, na którą warto zwrócić uwagę, to jest Peter Lynch. No bardzo ciekawa postać, zarządzający funduszem przez 13 lat inwestowania w latach 77-90, średnia stopa zwrotu 29%.
No tak, ale to widzimy, że ten okres lat inwestowania już jest znacznie krótszy.
Tak.
Wobec tych poprzedników, więc on mógł akurat się tutaj załapać na jakąś początek hossy.
Dobry okres.
Dobry okres.
Ale to jest, powiem ci, twórca, który tej idei inwestowania w produkt, który używasz.
No, każdy ma swój sposób.
No i ostatnia postać, myślę, że wielu osobom znana, George Soros. Niektórzy mówią, że Soros, bo to Węgier jest. Przez 30 lat inwestowania między 1970 rokiem a 2000 średnia stopa zwrotu 30% rocznie.
To on tam tego funta rozbujał swojego czasu.
No dokładnie, więc tak to niestety wygląda, znaczy niestety czy stety.
Dla niego stety chyba.
Że średnia stopy zwrotu w długim terminie no, oscylują bardziej koło kilkunastu, trochę powyżej 20% rocznie, no i my celujemy ambitnie w tych najlepszych inwestorów, czyli dajemy 21% rocznie, jak inwestować. I stąd tak naprawdę nazwa podcastu.
A liczyłeś kiedyś swoją stopę zwrotu średnią roczną? To ciężkie do wyliczenia jest.
Bardzo ciężkie, bardzo ciężkie. Powiem szczerze, że no jestem w stanie podać za ostatni jakiś tam okres, ale... Długoterminowo jest ciężko.
Czasami się wpłaci jakieś nowe środki, tak. Czasami się wypłaci część.
Czasami się kupi coś, nieruchomość, później się ją sprzeda, znowu wróci.
Tak.
I to jest ciężkie. Dobra.
No, ale ostatnie, a jak weźmiemy sobie, nie wiem, ostatnie lata, 2-3-4 lata na giełdzie, no to już jest nam bliższe. Już nie mówię, żeby tak, wiesz, żeby tak kreślić, czy to jest kilka procent, kilkanaście, kilkadziesiąt, czy kilkaset procent rocznie.
Nie, to jest bardziej kilkadziesiąt procent.
Kilkadziesiąt procent rocznie, tak jak u mnie, myślę.
Aczkolwiek moim najgorszym rokiem w historii inwestowania to był 2014 rok.
14? A tak. To dziwne, bo dla mnie to po tym Lehmanie, tak dziewiąty, dziesiąty.
A ja nie, ja wtedy grałem na kontraktach i sporo widzisz, pieniędzy zarobiłem.
A widzisz, a ja najwięcej zarobiłem właśnie w ostatnich dwóch, trzech latach w swojej... Znaczy oprócz tego roku 2007 szczytu Hossy i takich lat jak 2004, to ostatnie dwa lata pod względem stopy procentowej rocznej dla mnie są najlepsze.
Mnie był najgorszy rok 2014, co nie oznacza, że straciłem, bo zarobiłem 4%, ale to był ciężki dla mnie rok, jeśli chodzi o... Rynek stał bokiem, było ciężko. Dobra, przejdźmy może do tej kwestii związanej z jeszcze takimi lepszymi. Nie wiem, czy czytałeś taką książkę Czarodzieje rynku Szwagera.
Nie, nie czytałem.
Nie czytałeś? No to jest taka historia z lat 90. Jack Szwager, dość znany autor tematyce giełdowej, no jakby stworzył cykl rozmów ze znanymi inwestorami i tam w ogóle nie pojawiają się te osoby, które tutaj wymieniliśmy, tylko jacyś zarządzający, którzy byli akurat wtedy na fali i tam pojawiają się, proszę ciebie, stopy zwrotu rzędu 100% rocznie, 75% rocznie. No i co ty myślisz? Myślisz, że oni utrzymali takie stopy zwrotu do dzisiaj?
Wydaje mi się, że nie, że w długim terminie po 70% rocznie zarabiać przez, nie wiem, 15-20-30 lat to jest raczej nie do osiągnięcia.
No właśnie i powiem szczerze, że jakiś czas temu trafiłem na bardzo ciekawy artykuł. Oczywiście link wstawimy w opisie, żebyście sobie to dokładnie przeczytali. Jeden z polskich blogerów, 10% rocznie, opisał, sprawdził jakby historię wszystkich tych bohaterów tej książki z lat 90. i okazało się, że połowa z nich to albo zbankrutowała, albo byli po prostu oszustami. To nie byli do końca tacy czarodzieje rynku, jak się wydawało. Znaczy, konkluzja jest następująca, że też trzeba patrzeć na inwestowanie realnie. Okej, są bardzo dobre okresy dla inwestycji. I rzeczywiście mogą się zdarzyć takie momenty, że będziemy, nie wiem, podwajali w rok to, co posiadamy, no ale jednak nie ma co tak jakby linijką przyrównywać, że będzie tak zawsze. Trzeba niestety stąpać twardo po ziemi i mieć świadomość, że drzewa nie rosną do nieba i zawsze jednak przychodzi ten moment, kiedy na rynku pojawia się jakieś otrzeźwienie, ale to też dotyczy wszystkich rynków, tak? No pamiętam Hossę na mieszkaniową, to też wszyscy myśleli, że nieruchomości będą rosły, ceny nieruchomości będą rosły w kosmos.
Tak, no to są typowe cykle koniunkturalne, no to raczej ciężko, żeby się zmieniło. I każda bańka kiedyś pęknie. Pytanie, jak mocno ona zostanie nadmuchana.
No i tutaj jest też jednak pewien nasz atut inwestorów indywidualnych, że jednak my jesteśmy dużo bardziej mobilni, tak? Możemy wychodzić po prostu z rynku na ten okres zły.
Możemy grać na spadki.
Możemy grać na spadki, ale to już jest taka wyższa szkoła jazdy, do tego na razie nikogo nie zachęcamy. Możemy po prostu jakby przeczekać poza rynkiem i wrócić, kiedy znowu koniunktura powróci. Jest taki znany autor amerykański. Ja powiem szczerze, bardzo lubię tą książkę i nie wiem, czemu ona nigdy nie została przetłumaczona na polski rynek. Stan Weinstein, Profits in Bull and Bear Market, tam ona stoi na półce. I on właśnie pokazuje jakby, że bycie dobrym inwestorem to jest tylko tak naprawdę wiedzieć, kiedy wejść, kiedy się poprawia koniunktura i starać się wyjść, kiedy ona jakby się pogarsza, później mieć doświadczenie i hard ducha, żeby pozostać poza rynkiem i wrócić, kiedy znowu się poprawia.
To wziąłbyś teraz kredyt we franku przy kursie 3,70?
Przy kursie? Dzisiaj?
Tak, dzisiaj.
W tym momencie? No. Wziąłbym.
Wziąłbyś?
Myślę, że będzie niżej.
Ja też bym wziął.
Myślę, że będzie niżej. Oczywiście przewalutowałbym przy 3 zł.
Na przykład, tak?
No oczywiście. Myślę, że to jest dobry moment, bo to jest właśnie dobry przykład takiego momentu, kiedy widać, że po długim okresie wzrostu frank zaczyna tracić na wartości, no i wszyscy na razie przecierają oczy ze zdumienia. Pytanie, co będzie dalej, tak?
Podobało mi się jeden wpis na Twitterze, że trzeba będzie niedługo opodatkować frankowiczów, jakim tak mocno kurs franka spadnie.
No, to by była ciekawa propozycja. Dobra, no, a powiedz mi, jak już mówimy o tej wiedzy, jeśli chodzi o inwestowanie, no to czego się można nauczyć na giełdzie? Dlaczego warto zacząć inwestowanie, chociaż nawet takiej najdrobniejszej kwoty od giełdy?
Wiesz co, bardzo fajną rzeczą jest to, że bardzo mocno poszerzasz swoje horyzonty. Wiedza na temat poszczególnych branż, na temat spółek, na temat działania tych spółek, później idziesz sobie taką galerią handlową, co drugą spółkę, nazwę znasz nie tylko z produktu, ale również z ich wyników finansowych, z osób, które zarządzają, jak się wypowiadają, czy może potwierdzają się tych prognozy, które oni mówią, że na przykład, nie wiem, w ciągu roku otworzymy kolejne 15 sklepów albo nie, no nie wiem, chociażby taki Reserved czy Sphinx, prawda, no spółki, które na co dzień każdy gdzieś tam mija i niejednokrotnie pewnie ktoś nabywał produkty, usługi tych spółek. Więc fajnie wiedzieć, z czym to się je, już kolokwialnie mówiąc. I później no, człowiek jest naprawdę dużo bardziej świadomy, to może tą całą wiedzę, którą może zdobyć na rynku inwestycyjnym, kapitałowym, fajnie można później przełożyć na swoje zachowania, już nie tylko inwestycyjne, ale również takie no, służbowe, czy działalności własnej firmy, czy w ogóle założenia firmy, budowy biznesplanu, poszukiwaniu środków na prowadzenie działalności i tak dalej, i tak dalej. No i to, co chyba najważniejsze w długim terminie, czyli oszczędności na emeryturę.
Tak, mi się wydaje, że giełda rzeczywiście jest takim świetnym miejscem do nauki, nawet już nie pamiętam który, ale jakiś profesor kiedyś mi powiedział, że prospekty emisyjne i raporty roczne spółek giełdowych to jest w ogóle najlepsza nauka biznesu, jaką można dostać. Żadne jakieś studia tego nie dają, no bo rzeczywiście wiele możemy się nauczyć. Jak działa rynek, jak działa jakaś branża. W ogóle jeżeli myślimy o otwieraniu jakiegoś biznesu w jakiejś branży, to powinniśmy poszukać spółek na giełdzie i poczytać materiały, które oni publikują, bo to jest gigantyczna kopalnia wiedzy, tak? No są bardzo ciekawi ludzie, których można poznać, którzy też rzeczywiście posiadają ogromną wiedzę.
A wymienisz takie przykłady właśnie sprawozdań rocznych, dokumentów, spółek, które według ciebie są, nie wiem, najfajniejsze właśnie w taką wiedzę?
Wiesz co, no my mamy od 2014 roku to praktycznie analizujemy wszystkie spółki, które debiutują na giełdzie. Jak widzisz, tam jest taka półeczka z prospektami emisyjnymi, więc można sobie wybierać dowoli. No dużo było takich ciekawych firm. Wydaje mi się, że od medialnych, od wirtualnej Polski, przez taką transportową NTR, która zajmuje się leasingowaniem
chartery
samolotowe, tak, przez jakieś spółki technologiczne jak Vigo czy Selvita, po taki retail, czyli sprzedaż Dino Polska. No tak naprawdę, no, każdy temat, jaki sobie wymyślimy, to zależy, kogo interesuje, można zgłębić na ten temat informacje. I co najważniejsze, jeżeli jesteśmy inwestorami, to ci ludzie znajdą dla nas czas. Jeżeli organizują jakieś spotkania z inwestorami, rozmawiają, to chętnie przyjmą, a nawet może, jeżeli będziemy mieli szczęście, to może nas przyjmą, żebyśmy odwiedzili ich spółkę. Wiem, że ty lubisz czasami sprawdzić sobie, pojechać i odwiedzić, taką turystykę, giełdową turystykę uprawiasz.
No, turystyka giełdowa, czyli pojechanie do spółki, obejrzenie ich głównych aktywów, tak, zakładów produkcyjnych, czy porozmawianie z samym zarządem, to jest bardzo cenna rzecz, ale niestety nie jest to rzecz dostępna dla wszystkich. Mhm. Ale faktycznie, jeśli ma się okazję, wiele spółek urządza takie dni otwarte dla inwestorów.
Jest.
Czy KGHM tak to robił ostatnio. Więc śmiało tutaj, jak się ktoś interesuje, śledzi takie portale jak chociażby nasz, to takie informacje czasami się pojawiają. Więc tak jak najbardziej, kontakt bezpośredni z przedstawicielami spółki jest dla mnie jedną z najważniejszych rzeczy przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Jest i widać, że coraz więcej spółek jakby otwiera się na inwestorów. Ja byłem na przykład na dniu otwartym PCC Rokita, też takiej spółki. Powiem ci, że byłem pod wrażeniem, ile osób brało w nim udział, bo było grubo ponad 100 inwestorów i często to nie byli tylko inwestorzy akcyjni, tylko z rozmów wynikało, że na przykład ci, co trzymają ich obligacje, więc...
Tak, bo obligacje PCC Rokity są jedne z bardziej ciekawymi obligacjami na rynku właśnie obligacji korporacyjnych. Spółka nie jest mała, bo to jest duża z branży chemicznej Polski. Bardzo ma fajną już historię emisji tych obligacji. Ma wierną rzeszę fanów i inwestorów, którzy te obligacje cały czas sobie obejmują, więc tutaj spółka bardzo aktywnie prowadzi właśnie relacje inwestorskie w tym zakresie. Ale ja przytoczę przykład chociażby takiej spółki, która też bardzo dobrze prowadzi relacje i dba o kontakt z drobnymi akcjonariuszami, nawet tymi najmniejszymi, to jest Grupa Kapitałowa Immobile. Pewnie dla większości osób totalnie anonimowa spółka.
Oni rzeczywiście niedawno, jakieś dosłownie kilka tygodni temu organizowali taki dzień otwarty dla inwestorów.
Ale ja pamiętam 3-4 lata temu byłem na walnym zgromadzeniu tej spółki, bo ona ma siedzibę w Bydgoszczy. No to 3-4 lata temu na takim walnym było 30-40 osób, drobnych akcjonariuszy, a podejrzewam, że teraz jest jeszcze więcej takich osób.
No dobra, to chyba wyczerpaliśmy ten temat. Myślę, że wiedza najważniejsza jest, jeśli chodzi o inwestowanie, ale tak naprawdę o każdą dziedzinę. No. Jeżeli chcemy coś w jakiejś dziedzinie osiągnąć, to trzeba inwestować w wiedzę. Przy czym no, zdobywanie wiedzy wydaje mi się na rynku kapitałowym jest dużo, dużo ciekawsze. Nie musimy siedzieć tylko w książkach.
No, dlatego wybrałem tą działalność, którą teraz robię, pewnie ty tak samo.
Tak.
Nas to po prostu jara, no powiedzmy to sobie szczerze.
Znaczy tak, bo to jest tak naprawdę bardzo ciekawe zajęcie. Możliwość spotykania się z tymi ludźmi, rozmawiania i uczestniczenia w tym rynku jaki, kapitałowym, jaki się uformował u nas jest, no nie ukrywam, mnie to trochę ekscytuje.
No i ekonomia jest jedną z najbardziej dynamicznych, myślę, branż.
Chociaż zobacz, przypomnij sobie, że kiedyś jak my byliśmy na studiach, a tutaj trzeba powiedzieć, że znamy się jeszcze z czasów studiów, gdzie inwestowaliśmy razem, no to przypomnij sobie, że tak naprawdę wszyscy inwestowali.
Albo przynajmniej próbowali.
Próbowali. Ale to było, to było na topie wtedy.
Tak, to było na topie.
A byłeś ostatnio gdzieś wśród studentów na studiach zobaczyć, czym oni się teraz zajmują?
Nie, no nie inwestują. Tam są dosłownie pojedyncze sztuki. Ja też przez wiele lat byłem wykładowcą właśnie takich przedmiotów ekonomicznych, inwestycyjnych i tak dalej. No to jak na, nie wiem, 100-150 osób, to zaledwie 2-3-4 wykazały taką minimalną chęć dowiedzenia się czegokolwiek w tym zakresie, więc to jest po prostu pryszcz. Ale to też pokazuje potencjał, jaki tkwi w narodzie.
Tak, bo większość teraz chce być albo być właścicielami, albo zakładać startupy, a nie inwestować. No i to pokazuje, że to jest, wbrew pozorom, zawsze trzeba iść tam, gdzie jest mniejsza konkurencja, więc wydaje się, że to inwestowanie ma jeszcze przed sobą spory potencjał.
No mam bardzo duże, według mnie, w fajnym, myślę, momencie jesteśmy. No, bogacenie się przez ostatnie kilka lat Polaków jest chyba jednym z najbardziej dynamicznych okresów w postkomunistycznym kraju naszym. I przy tak niskich stopach procentowych, no ten pęd do bardziej efektywnego inwestowania, myślę, że ma wiele szans się dopiero zaczynać. Mało tego, to co ja cały czas gdzieś tam podkreślam, to inwestowanie preemerytalne przy tym bardzo ciężkim poziomie środków ZUS-u i tak dalej, widmo tych śmiesznej wysokości emerytur, no zmusi
tak.
Tych młodych bogów reklamowych do pomyślenia, jak to inwestować. No, kiedyś wszyscy zanosili pieniądze na lokatę na 4-5% i im to wystarczało. No, to od kilku lat jest po prostu
niemożliwe.
Jest tylko jakieś małe pokrycie z inflacją taką ogólną. I to wszystko, no. To myślę, że dla dynamicznych ludzi jest to zbyt mało.
Mi się też wydaje, że jednak inwestowanie będzie koniecznością, jeżeli no, chce się jakiś tam statut materialny zachować na emeryturę, zwłaszcza wśród grona osób takich jak my jesteśmy, czyli tak grubo po 30, tak? Gdzie się już zakłada rodziny, posiada się rodziny, no ale są duże wydatki, ale trzeba niestety cały czas myśleć o przyszłości. Dobra, przechodzimy do takiego tematu, wstępniak mamy za sobą. Myślę, że teraz byśmy poświęcili z 10 minut na omówienie kilku spółek rynkowych. Nie wiem, to trzeba by było jakoś nazwać ten cykl, jak ty myślisz?
Mięso? 21% rośnie to za mało. O, może w ten sposób?
Rzeźnia. Słuchaj, z mięsem kojarzy się rzeźnia, to też nie jest dobre. Ale dobra, tu się zastanowimy na tym.
My obydwaj inwestujemy w akcje dość mocno, więc umówmy się, że też jest taka część naszych słuchaczy, która też żyje po prostu wydarzeniami w spółkach, więc też znajdziemy tutaj część podcastu, żeby przyjrzeć się no, kilku typom inwestycyjnym. Mamy zamiar przecież puszczać podcast raz na tydzień, więc myślę, że tych tematów będzie dość sporo do omówienia.
Aczkolwiek ja cały czas uważam, że powinniśmy zachować ten aspekt edukacyjny jednak, no, żeby docierać do tej szerszej grupy odbiorców i jednak inspirować i ich interesować tym tematem, a jeżeli będziemy od razu od mięsa zaczynali...
To można zniechęcić, myślę.
No bo jednak informacji jest bardzo dużo, tak?
Tak.
No dobra, to może przejdźmy teraz do omówienia spółek, no to może coś, o czym chciałbyś porozmawiać?
CD Projekt, bo ostatnio napisałem artykuł.
Tak.
Może nie artykuł, wzmiankę, notkę. Może ona nie ma...
Artykuł.
Nie, no artykuł już, tak, dwie strony w Wordzie, powiedzmy. Wiadomo, CD Projekt, producent Wiedźmina, myślę, że 90-80% ludzi, którzy coś tam się interesują internetem i tak dalej, to myślę, że znają te brandy. No, cały czas ostatnio, w ostatnich tygodniach, miesiącach chodzi pytanie, czy akcja CD Projekt będzie warta 100 zł, czy przebije tą magiczną granicę. I tutaj już dwie instytucje, dwa domy maklerskie dały takie rekomendacje na 102 i na ponad 103 zł. Wood i DM Boś. No i tak naprawdę jak spojrzymy na wykres CD Projektu, no to to jest taka historia, która trwa od poziomów typu... Pamiętam pierwszy raport analityczny pisałem, jak CD Projekt kosztował 4,70 zł. Więc teraz kosztuje 86,7 zł, prawda? Więc to mamy 2000%.
Tak. No, ktoś... Potworny sukces.
Potworny sukces. I tak naprawdę jak spojrzymy też na wykres, no to głębsze korekty tam ciężko dostrzec. Są korekty, ale to są maksymalnie korekty po, nie wiem, kilkanaście procent, może małe kilkadziesiąt, ale one są też dość krótkie. Ewentualnie są jakieś konsolidacje wokół jakiegoś poziomu, które później są zazwyczaj wybijane do góry. No i teraz co przemawia za tym CD Projektem? Więc tutaj autor raportu z DM Bosia, którego ja dość mocno tam przytaczałem w moim artykule, no on tutaj pokazał, że ta nowa produkcja, która ma według CD Projektu mieć jeszcze większą sprzedawalność i sukces rynkowy, ten, czyli Cyberpunk, no on może pójść w taki profil sprzedaży gry, tak jak miała ostatnia GTA. Czyli była GTA.
Bardzo duży sukces. Gigantyczny, globalny sukces. O to
tak,
chodzi.
Bo ta ostatnia wersja GTA, nie wiem, czy to piątka chyba była, tak? Już się pogubiłem w tych wersjach. Nie. To taki single player mode, czyli dla jednego gracza, no to była gra i producent GTA uruchomił też tak zwane GTA Online. Czyli multipowy multiplayer, rozumiem, dla wielu, żeby każdy gracz mógł sobie grać na tym świecie z każdym innym graczem z całego świata. No i jak Dębosz przytoczył w swoim raporcie, jeśli weźmiemy sumę przychodów czy zysków z tego GTA, to tylko 20% było z tej wersji dla jednego gracza, a 80% dla wersji multiplayer. Mhm. I teraz no, tutaj specjaliści właśnie zakładają, że CD Projekt może pójść w po prostu ten nowy profil, bo ma już jakiś sprawdzony przykład. Te wszystkie multiplayerowe gry, takie World of Tanks i tak dalej, to faktycznie, no, żre, jak to się kolokwialnie mówi.
Zarabia.
Zarabia. Jest na to bardzo duży popyt i w tym po prostu autorzy raportów upatrują po prostu kolejnych sukcesów, tam gdzie po prostu te zyski można jeszcze po prostu zwiększyć.
Mhm. A tu mam dla ciebie jedną ciekawostkę, pojawił się w Euromanagerze, link damy w opisie, jeżeli znajdziemy, wywiad z Michaelem Pondsmithem, nie wiem, czy tak się wymawia nazwisko, ale w każdym razie w ogóle twórcą całego nurtu cyberpunk, który jest konsultantem CD Projekt w tworzeniu tej nowej produkcji. I był wywiad z nim i w tym wywiadzie pojawiło się jakieś jedno zdanie, że którym się zapytano, czy widział w ogóle nową produkcję. I on powiedział, że widział i że to, co zobaczył, go po prostu tam wgniata w fotel, ale nie może nic więcej powiedzieć, bo wie, że po prostu by go udusili, jeżeli by coś powiedział. Ale no, to jest jakby człowiek, który od początku tworzył ten nurt, stworzył kilka gier. No i wiesz, no jakby to budzi jednak wyobraźnię.
Czyli już powoli rozpoczyna się marketing CD Projektu.
No właśnie ciekawe to jest, nie? Aczkolwiek na razie ten rok jest poświęcony gwintowi, czyli grze karcianej, darmowej, która będzie bardzo dobrze zarabiać pieniądze.
I to, tak, free to play się, tak zwane.
I to się nam dobrze podoba. Dobra, może przejdźmy do CI Games, tak jak już jesteśmy w branży gamingowej, czyli spółka, która w ostatnich kilkunastu dniach mocno zyskała na wartości.
I to jest koło gdzieś chyba 20-30% już.
No już więcej. Albo 60 więcej, nawet.
O.
W kilka dni i to start się rozpoczął w momencie, kiedy pojawiła się informacja, że
spłacili kredyty wszystkie.
Że spłacili ten kredyt w PKO BP i to przedterminowo.
Czyli rynek obawiał się, że ta spółka, nie wiem, może mieć już problemy finansowe, tak. A jak spółka poinformowała, że spłaciła te kredyty, to od tego momentu kurs akcji wystrzelił do góry i to nie było tak, że w ciągu jednego dnia tylko on zrobił te 50-60%,
tylko 10%.
Systematycznie. Tak. Czyli każdy mógł się tak naprawdę załapać.
Każdy mógł. I to jest właśnie taki moment, przykład spółki, która właśnie no, ma za sobą przejścia złe, no i w tym momencie taką pozytywną dość informację daje jasny sygnał, że było rzeczywiście źle, ale jednak przetrwali i teraz może się sytuacja poprawiać, no to momentum wynikowe może się w końcu zmienić, nie? No, magiczne.
Czekamy, no ale to jest typowy właśnie fajny przykład spółki, na której można było naprawdę niezłe pieniądze w krótki termin zarobić, wystarczyło po prostu znać, czytać, wiedzieć jaka jest sytuacja, być tak. Po prostu na bieżąco. Tak?
Dokładnie, no i po prostu w momencie, kiedy pojawił się komunikat,
reagować.
Zdecydować. Jako ty chcesz jeszcze spółkę?
Medical Algorithmics, jako przykład, no, jesteśmy w sytuacji, kiedy dolar i frank bardzo mocno tracą do złotówki i tutaj ten, może we franku, to import, eksport we franku, to oprócz tych kredytów frankowych dla banków nie ma aż dla spółek giełdowych takiego znaczenia, ale już cena dolara jak najbardziej, bo mamy kilka takich branż, gdzie spółki zarówno korzystają, a niektóre tracą na tym. I właśnie CD Projekt jest jedną z spółek, która no to negatywnie odczuje spadek wartości dolara, no bo oni przecież osiągają przychody w dużej części właśnie w dolarze, bo oni sprzedają tego Wiedźmina, Gwinta i tak dalej w dużej części dla klientów, którzy płacą im w dolarach.
No i właśnie to jest takie właściwie jedyne chyba ryzyko, jakie się pojawia na horyzoncie, jeśli chodzi o przyszłość tej spółki, że trzeba pamiętać, że są to jakby czynniki wewnętrzne, że spółka super się rozwija bardzo szybko, no ale jednak przed otoczeniem makro nie ucieknie i jednak no, ten dolar słabnący może im ciążyć.
Tak, i to jest właśnie przykład na ten negatywny, czyli ryzyka, które się wiążą. No i właśnie Medical Algorithmics również, to spółka, która sprzedaje usługi na rynku telemedycyny, można tak to powiedzieć.
Głównie w Stanach.
Głównie w Stanach, to jest korowy rynek, więc też osiąga przychody w dolarze. Więc ta spółka ma ewidentnie, odczuje to na swojej rentowności. Więc tutaj widzimy, że kurs ostatnio tak z 300 zł na 260 spadł. Tutaj negatywne sygnały z analizy technicznej się potworzyły. Prognozy co do wyników no, też nie pokazują jakichś super oszałamiających dynamik, więc są pewne tutaj zagrożenia i to jest ten tutaj obraz taki negatywny, tak? Ale mamy też spółki pozytywne, czyli importerzy, ci, którzy kupują towar, płacą w dolarach i jak im ten dolar spada, no to mają koszt zakupu niższy, więc mają
mogą
szansę
tanie produkty oferować na miejscu.
Albo tanie, albo utrzymać ten sam koszt i zwiększyć swoją marżę w ten sposób, więc ten tani dolar, no my wszyscy to odczujemy chociażby pewnie na stacjach benzynowych, bo okej, okay, ropa ostatnio trochę idzie do góry, ale nam dolar bardzo mocno spada, a ten dolar dużo mocniej waży w zakupie niż ta dynamika ostatnio wzrostu cen ropy. No ale dla takich spółek chociażby jak, no nie wiem, odzieżówka czy dystrybucja IT.
LPP mocno zyskuje dzięki.
Dokładnie, ostatnio też była taka rekomendacja dla LPP po grubo powyżej 7000, a myślę, że ten ostatni ruch dolara z 3,70 na 3,57, który jest, to daje kolejne no 4% marżowości, więc myślę, że te najbliższe wyceny znowu jeszcze większy efekt pokażą, mogą pokazać pozytywny i te wyceny tych spółek importerów takich mogą być jeszcze wyższe i właśnie pod takie rzeczy myślę, że można już dziś śmiało grać, ale to już trzeba mieć wiedzę, trzeba sobie zidentyfikować takich importerów zarówno pod wzrosty, jak i pod spadki.
Dobra, to ja mam ostatnią spółkę Selvita. To jest spółka, która w tym roku, właściwie w tym tygodniu opublikowała swoją plany rozwoju na lata 2017-2021, więc dość długa perspektywa, 5 lat. No i co tam się pojawiło? No to jest taka spółka typu Drug Discovery, czyli spółka, która wymyśla leki, ma dwa rodzaje działalności. Jedna to jest taka usługowa, że realizuje tego rodzaju usługi jakieś dla innych podmiotów i za to otrzymuje po prostu pieniądze, a drugie to jest jej własny jakby pion badawczy, gdzie próbuje sama wynajdywać jakieś leki i je komercjalizować, sprzedając firmom farmaceutycznym. No i spółka zmieniła drastycznie strategię, czyli podjęła decyzję, że do tej pory sprzedawała leki w takiej bardzo wczesnej fazie, dostając dużo mniej pieniędzy, ale teraz chce zmienić to i sprzedawać dużo później, w drugiej dopiero fazie klinicznej. No i potrzebuje na to pieniądze, około 140 milionów złotych, żeby zrealizować te swoje plany inwestycyjne. No i będzie się rozwijała w wielu obszarach takich innowacyjnych, nowych, poszukując leków innowacyjnych. I jeżeli rzeczywiście by się udało jej pozyskać kapitał i zrealizować te plany, no to zakłada, że przez ten czas jej kapitalizacja przekroczy 2 miliardy złotych. I myślę, że to jest jak najbardziej realne. Ty znasz w ogóle Solvita?
Wiesz co, nie inwestowałem nigdy w akcje tej spółki. Wykres wygląda fajnie, bo tutaj trend wzrostowy i możliwość do zarobku była bardzo duża, ale nie. Mam akurat tak dużo spółek po prostu na orbicie innych, że akurat z Solvita się nie interesowałem.
Tutaj mogę powiedzieć tylko, żeby zaznajomić się z historią spółki, no bo w 2014 roku ona też emitowała akcje pod realizację tej strategii, dzięki której teraz tak mocno zyskała na wartości. No i wtedy była bardzo podobna do obecnej sytuacji. Kurs zareagował nerwowo, przez długi czas był stabilny, a w momencie, kiedy się rozwiązała sprawa z emisją akcji, rzeczywiście ona doszła do skutku i spółka zdobyła kapitał, no to tak naprawdę zrealizował się mocny ruch w górę. No, według zapewnień zarządu spółka w tym roku planuje zrobić tą emisję w czwartym kwartale, czyli mniej więcej najwcześniej za 3 miesiące, 4, więc przez ten czas można obserwować papier. Dobra, myślę, że chyba skończyliśmy temat.
Tak, no mamy już około 50 minut nagrania. Chcemy przede wszystkim zaapelować o feedback.
Powiedzcie nam, co o tym myślicie, co myślicie o tej formule programu, czy chcecie więcej mięsa, czyli konkretów o spółkach, czy może chcecie właśnie, żeby jednak zachować ten aspekt edukacyjne, żeby zawsze było jakieś przesłanie, myśl odgórna, w której bardziej mówimy o ogólnych rzeczach. Dajcie znać, co o tym myślicie, no bo jednak 50 minut to chyba już jest długo, nie wiem, bo ty jesteś bardziej doświadczonym podcasterem.
Myślę, że osoby, które nas słuchają, właśnie wychodzą na przystanku, bo dojechali do pracy.
No właśnie, i w tym momencie chcą już wyłączyć i zająć się pracą. Dobra, więc dajcie nam znać, co myślicie w ogóle o formule podcastu, jak ona ma wyglądać, co myślicie też o nazwie, czy jest odpowiednia. No my wybraliśmy jednak sobie te 21% rocznie. Myślę, że nawiązanie jednak do najsłynniejszego inwestora w historii jest fajne.
I każdemu życzymy, żeby osiągnął taki wynik inwestycyjny.
No i tutaj jeszcze ważna rzecz. Rafał będzie ciągnął cały czas w kierunku tej giełdy, w kierunku tego mięsa, a ja jednak będę chciał też pokazywać w miarę możliwości jakieś inne sposoby inwestowania. Mam nadzieję, że będzie nam się za jakiś czas udawało zaprosić jakichś gości, porozmawiać z kimś innym. Pokazali oni nam jakieś inne spojrzenie na rynek. To co, kończymy?
Kończymy. Zapraszamy do komentarzy, feedbacku i obiecujemy rozwój przede wszystkim tego podcastu.
Tak, to jest wersja beta, więc za wszystkie potknięcia bardzo przepraszamy. Będziemy to cały czas poprawiać. No i trzeba wymyślić jakąś naszą myśl przewodnią.
21% jest zła?
No jest dobra, ale wiesz, no to musi być takie wulgarne pieniądze, to musi być coś, wiesz, musi być takie jakaś głębsza myśl, jakieś przesłanie, które chcemy wysłać do społeczeństwa.
No i właśnie ogłaszamy jakiś konkurs?
No nie wiem, czy ogłaszamy konkurs. Dajcie nam znać, czy macie pomysł na jakieś takie przesłanie i myśl przewodnią, którą moglibyśmy się kierować. To wszystko, co dzisiaj przygotowaliśmy. Dziękujemy za uwagę. Ja pozdrawiam tradycyjnie i życzę dużych zysków, a ty?
Ja też pozdrawiam i życzę największych zysków, bo to jest chyba najważniejsze.
Wiedza jest najważniejsza.